Mamy połączenie telefoniczne z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pozdrawiam z Londynu.
Polska, wielki projekt jest przed nami, wielka kolejna konferencja na temat tego, co w gospodarce, co w społeczeństwie powinno się zdarzyć, co będzie clue tego całego wielkiego projektu w tym roku.
No, w tym roku będziemy rozmawiać o wartościach. Jak rozumiemy wartości my Polacy, jak to nasze rozumienie wartości, również w tym wartości europejskich, ma się do tego rozumienia wartości w Europie, poza Polską, w Unii. I będziemy rozmawiać o różnych sprawach, począwszy od gospodarki, sport, kwestie młodzieży, aż poprzez kwestie, nie wiem, designu i kwestie kultury. Mamy paru bardzo wybitnych gości, między innymi naszym gościem głównym w sobotę będzie znany filozof i kulturoznawca niemiecki Peter Sloterdijk, będzie noblista z dziedziny ekonomii pan Serchant, no i jeszcze wielu innych interesujących gości, którzy będą podejmować też takie tematy, no właśnie, też bardziej ogólne. Zaczynamy jak zwykle od części no, bardziej konkretnej, bardziej politycznej, dotyczącej tych kwestii gospodarczych, po to, żeby właśnie w sobotę i w niedzielę poruszyć sprawy ogólniejsze. Jak zwykle wręczymy też medal Odwaga i wiarygodność dla osoby, która cudzoziemca, który osoby, która właśnie promuje podobne wartości, ma podobny ogląd świata jak my, a jednocześnie dba o dobre imię Polski w świecie. No oraz będzie przyznana nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak co roku twórcy, wybitnemu twórcy, który oprócz tego no właśnie wyróżnia się pewną postawą, taką postawą, że chce polską tradycję kontynuować i rozwijać. Jest twórcą sprawiedliwym, prawym i sprawiedliwym. No i to jest, jak już może państwo wiedzą, ósmy nasz kongres, bo zaczęliśmy w 2011 roku.
Które się odbywa, jak każdy kongres, w pewnym kontekście politycznym. Tym razem kontekst polityczny to jest konflikt na Bliskim Wschodzie, decyzja prezydenta Trumpa o nieprzedłużeniu porozumienia z Iranem i to, co się dzieje w Europie, czyli spotkania kanclerz Merkel, premier Wielkiej Brytanii, prezydenta Francji, którzy właściwie mówią o pęknięciu w stosunkach europejsko-amerykańskich. Co my na to?
No, mówi się, ale też nie po raz pierwszy, o końcu Zachodu, że Zachód już nie istnieje. No, mamy zjawiska rzeczywiście niepokojące. Z jednej strony taki podział amerykańsko-europejski, co też powoduje, że niektórzy politycy europejscy znowu z pewną tęsknotą patrzą na Rosję i odżywają takie niestety tendencje do tego, żeby się porozumiewać z Rosją. Przypominam, że kiedyś, gdy był bardzo silny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi wojny w Iraku, to wtedy ówczesny kanclerz Schroeder mówił na ten, że powstanie oś Paryż, Berlin, Moskwa. No mam nadzieję, że tym razem nikt tego rodzaju idei nie powróci. Mamy głębokie, no powiedzmy, zamieszanie w Unii Europejskiej, w związku z wyborami we Włoszech i niemożnością powstania tam rządu. No, o tym też będziemy rozmawiać. To są wyzwania, no jeszcze wyzwanie to oczywiście Brexit. Ja właśnie rozmawiam państwem z Londynem, mieliśmy tutaj spotkanie z posłami konserwatywnymi, też z panią premier Theresą May, nasza grupa EKR. No to są wszystko bardzo istotne problemy, ale musimy też pamiętać, że istotniejsze może właśnie coś innego, to o czym będziemy mówili też w czasie tego kongresu, nie tylko powiedzmy te sprawy bieżące, ale podstawy naszej czy cywilizacji. No, o to się wszystko tak naprawdę rozbija. Jak rozumiemy Unię, jak rozumiemy wartości europejskie, jak rozumiemy miejsce państw w Unii, o suwerenności narodowej, no w związku oczywiście z różnymi zagrożeniami, w związku z tym, jak rozumiemy też rolę naszego kraju w Unii Europejskiej. Nasz kongres jest też takim wyrazem takiej, nie wiem, nadziei, planu, no, żeby Warszawa stała się stolicą pewnego sposobu myślenia o społeczności, o Europie, o narodach europejskich, ale też o życiu publicznym i aksjologii życia publicznego. I myślę, że to ma też decydujące znaczenie ostatecznie, prawda? Jak rozumiemy też ład międzynarodowy, jak musimy reagować na te zjawiska kryzysowe, o których pan redaktor wspominał.
Sposób myślenia jest czymś bardzo ważnym, ale wygląda na to, że ten nasz sposób myślenia po raz kolejny trafił na mur w umyśle pana Timmermansa, bo wyglądało na to, że te ustępstwa, które uczyniła Polska, coś poprawiamy reformę wymiaru sprawiedliwości, że to w końcu otworzy i powiedzą, dobrze, ten artykuł 7, zapominamy o tym, bo są ważniejsze sprawy na świecie, ale jednak okazało się, że przy drugiej ścianie pan Timmermans zaczął mówić inaczej.
No to prawda. No cóż, my, jak wiadomo, jesteśmy cierpliwi i wytrwali. Staramy się ten dialog podtrzymać. Akurat przewodniczący Timmermans jest człowiekiem odpornym, prawda, na wszelką perswazję, ale jak pan redaktor wie, no i też radio, czy pewnie przyjmą tę wiadomość ze smutkiem, ale za rok już będziemy musieli się pożegnać z panem przewodniczącym Timmermansem. On przestanie być przewodniczącym komisji, będą wybory, wszystko się zmieni i myślę, że to też ten jego upór trochę z tego wynika, że on wie, że jego czas już mija i mam nadzieję, że też ta komisja, która powstanie, kiedy już pan Timmermans odejdzie i być może w innym składzie będzie Parlament Europejski, Komisja Europejska, no to właśnie otworzy możliwość zupełnie innego patrzenia na Polskę, prawda? Bo ten obraz, który jest, to jest jakaś kompletna karykatura. No i w ten sposób być może się uporamy z tym takim najważniejszym problemem, który osłabia też naszą pozycję, to znaczy takim daleko idącym podziałem, no, który sprawia, że nasza opozycja nie jest opozycją parlamentarną, nie jest opozycją demokratyczną, jest opozycją totalną. Otóż niewątpliwie bez tej postawy no, części polskich polityków również upór pana Timmermansa byłby o wiele słabszy. On usiłuje zachować twarz. Ja myślę, że będzie sprawę przeciągał. Nawet jeżeli się ta sprawa przeciągnie aż do końca jego kadencji, to w gruncie rzeczy nie powinniśmy się tym za bardzo przejmować. Jak wiemy, nawet gdyby tę procedurę Rada zaczęła się działać według tego artykułu 7, no to i tak w pewnym momencie ona dobiegnie końca. Natomiast no jest jakiś zasadniczy spór, prawda? To jest spór, w którym nie jest tylko po jednej stronie Polska i Węgry, tylko no, cały właśnie szeroki i głęboki nurt myśli i działań Europejczyków. Myślę, że właśnie na naszym kongresie będziemy, ci, którzy przyjdą, będą musieli przekonać, że bynajmniej nie jesteśmy osamotnieni, że w wielu krajach europejskich, w Niemczech, we Francji jest pełno osób wybitnych, które myślą podobnie tak jak my, chcieliby działać podobnie jak my, a dlatego, żeby tak było, żeby to myślenie się przełożyło na poziom działania, no to trzeba wymiany politycznej. W związku z tym ja bym też nie niepokoił się tymi wszystkimi zjawiskami, które wydają się kryzysowe, ale często kryzys jest początkiem ozdrowienia, tak, wyzdrowienia, więc tak myślę.
Chociaż znamy, panie profesorze, takie cywilizacje, które nie wyzdrowiały, cywilizacja egipska na przykład.
No, tak. Trudno oczywiście mówić o przeszłości, o przyszłości, jak ona będzie prognozować, ale rzeczywiście jest tak, że w wielu krajach europejskich czy zachodnioeuropejskich sytuacja nie jest łatwa, ale akurat Polska należy do tych krajów, które z powodów cywilizacyjnych, kulturowych mogą być optymistyczne. Wydaje mi się, że jesteśmy krajem, który zdobywa, w którym sytuacja się poprawia, nie pogorsza. Prawda? Więc i stąd nasza odpowiedzialność za całość Europy. Także ja bym polski optymizm, chciałbym polskim optymizmem zarazić resztę Europy.
I myślę, że polskim optymizmem zaraził pan Andrzeja Potockiego, dzisiaj mówię o niego, który jest w studio i chce zadać panu profesorowi pytanie.
Proszę bardzo.
Mnie najbardziej interesuje, jak Timmermans widzi spójność Europy, bo Europa nie jest tylko i wyłącznie projektem gospodarczym. Musi być jeszcze coś, co tę Europę spaja. Do tej pory, według koncepcji Adenauera, Schumana, była to Europa chrześcijańska. Od 68 roku przechodzi to w tej chwili na pozycje demoliberalne. Czy pan profesor nie ma wrażenia, że za Timmermansem, pomijając już szkodliwe działania naszej opozycji, że za Timmermansem stoi przede wszystkim walka o zwycięstwo tej wizji Europy, w której demoliberalizm, ten kierunek ideologiczny zwycięży, bo jego zdaniem to jest właśnie to, co najmocniej potrafi scalić Europę. Czy tego Timmermans tak nie widzi, pana zdaniem?
Ja myślę, że tak. No, on jest politykiem socjalistycznym, z lewego skrzydła, no, w jakim sensie toczy się nie tylko w Polsce, ale dosyć silny konflikt polityczny, ale on się toczy na poziomie europejskym, no, ale wczoraj akurat byłem na kolacji naszej rodziny politycznej EIK, a więc partii konserwatywnej, gdzie po raz pierwszy mi się to zdarzyło wśród brytyjskich konserwatystów. Była modlitwa po łacinie zresztą, którą pewien profesor teologii prowadził. Jak pan pewnie wie, w Bawarii pan Söder, Markus Söder, nowy premier Bawarii, zarządził wywieszenie, powieszenie krzyży w budynkach urzędowych, więc działania takich ludzi jak przewodniczący Timmermans, ale też kryzys imigracyjny spowoduje też reakcję. No, reakcja, która oznacza pewne ożywienie, na przykład też intelektualistów francuskich, którzy piszą książki, dzisiaj wydają książki bardzo ciekawe na temat katolicyzmu, bycia we współczesnym świecie katolikiem. Te wszystkie zjawiska pokazują, że tak jak zazwyczaj, prawda, pewien radykalny sposób myślenia, pewien projekt Unii Europejskiej, właśnie tak jak pan powiedział, demoliberalny, różnie go można określać, on powoduje pewną reakcję. No, najpierw ona się zrobi, być może najbardziej była wyraźna w Europie Środkowo-Wschodniej, na Węgrzech, ale też w innych krajach, ale też jest ten nurt obecny w krajach Europy Zachodniej. Ja mam nadzieję, że te wszystkie tendencje, że to tego starcia takiego politycznego, z tej walki politycznej, no ten, ta propozycja konserwatywna wyjdzie wzmocniona, a nawet właśnie w tej następnej kadencji zacznie na nowo określać już konkretną politykę europejską. I wtedy będziemy wspominać pana Timmermansa. No może z pewną nostalgią, ale będzie on tylko wspomnieniem.
Panie profesorze, chusteczki mamy przygotowane, ale to nie będą ocierać łez po odejściu pana Timmermansa, tylko są chusteczki na powitanie pana profesora w Warszawie, bo rozumiem, że dziś albo najdalej jutro pan profesor w Warszawie się pojawi.
Jutro będę w Warszawie.
Bardzo.
Dzisiaj jeszcze jadę do Brukseli, gdzie znowu jakieś ważne sprawy czekają na już konkretną pracę, ciężką, wytrwałą pracę parlamentarzysty, tak, bo to mniej może jest zawsze znane, no, ale ta właśnie praca legislacyjna wymaga też dużo wysiłku, praca nad.
Będzie okazja w Warszawie, żeby o tym podziękować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością, profesor Zdzisław Krasnodębski był gościem Poranka Wnet. Radio Poranku! Andrzej Potocki, doktor Cezary Mech są w studio, a przy telefonie jest Marek Adamczyk, ekspert od spraw górnictwa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i państwa, panów w studio.
Pan doktor Cezary Mech już powiedział o problemie energetycznym, już powiedział dzisiaj w poranku, że decyzja, którą prawdopodobnie rząd podejmie o budowie elektrowni atomowej, według pana doktora jest zła, a ja patrzę na Śląski Kurier Wnet i widzę pana artykuł pod tytułem Wstyd i hańba. Co w tym artykule jest, o jakim wstydzie i o jakiej hańbie pan w tym artykule napisał?
Rozpocznę jednak od innego wątku. W piątek, znaczy przepraszam, w niedzielę oglądałem TVP Info o 22, gdzie jest publika pełna w studio i omawiają różne tematy, padło bardzo ważne zdanie. Prawo do informacji jest istotą demokracji. Myślę, że najważniejsza sentencja, która wtedy została wypowiedziana. I kierując się tą zasadą, wczoraj prawo do tej rzetelnej informacji miał również pan premier Mateusz Morawiecki. Kierując się tą zasadą, wczoraj na Europejskim Kongresie Gospodarczym przedstawiciel OKO-PZN, czyli Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, wręczył osobiście na ręce pana premiera liczne opracowania dotyczące górnictwa, między innymi wniosek o wstrzymanie likwidacji kopalni Krupiński, o wstrzymanie sprzedaży w zasadzie.
Sprzedaży, bo likwidacja została zatrzymana. Teraz kwestia sprzedaży spółce Tamar.
Tamar, ale to tylko tytułem informacji, że premier Mateusz Morawiecki osobiście odebrał i przekazał sekretarzowi dokumenty, które opisują nasze programy ratujące górnictwo. A co do artykułu Wstyd i hańba, to właśnie tą rzetelną informację chciałem przedstawić, bo choć jest w Ministerstwie Energii hura optymizm i karmi się słuchaczy bardzo dobrymi informacjami, ale to nie są wszystkie składowe do oceny. Wynik finansowy nie jest decydującym co do oceny trendów gospodarczych. I po takiej szczegółowej analizie można powiedzieć, że nad górnictwem polskim niestety zbierają się czarne chmury. Dlaczego? Dlatego, że wbrew tym trendom ekonomicznym dwa lata temu podejmowano decyzję, ponad 2,5 roku temu, bo to tyle rządzi PiS, podejmowano decyzję o likwidacji mocy wydobywczej w polskim górnictwie. Wbrew temu, co ja, skromna osoba, mówiłem na Komisji Energii podkomisji górnictwa energii posła Zyski w Sejmie 6 września 2016, że rządzący powinni przeanalizować wszystkie dane makroekonomiczne i mówiłem, że nadchodzi ogromna hossa na rynku węgla. Po raz czwarty w ciągu 20 lat precyzyjnie trafiłem z prognozami i wbrew temu, co by postanowiłem, przypominam, że biegałem z gazetami Kuriera Wnet, bo to, co mówiłem we wrześniu na podkomisji energii, ukazało się w październikowym wydaniu Kuriera Wnet. I potem na następną podkomisję to już z tymi właśnie gazetami biegałem i każdemu członkowi rządu, który tam był, wręczyłem osobiście i prosiłem, żeby jeszcze raz ten artykuł przeczytał o prognozach cen węgla. Mamy taką sytuację. Teraz ludzie są tak wkurzeni tutaj na Śląsku, że nawet naukowcy, którzy boją się wypowiadać, mówić prawdę o tym, co się dzieje, pozwolili sobie publicznie na łamach portalu WNP szczególnie, ale też to było w gazecie prawnej opublikowane. Pan profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, doktor habilitowany inżynier Marek Ściążko w wywiadzie pod tytułem Import węgla do Polski bez nowych złóż problem będzie narastał, powiedział, że moim zdaniem import węgla, w szczególności dla szeroko rozumianych potrzeb energetycznych i to z kierunku wschodniego, jest wstydem narodowym. I w tym poprzednim roku import węgla do Polski wyniósł 13,3 miliona ton, a przewiduje się, że w tym roku, i to fakty na to wskazują, przekroczymy 15 milionów ton. Tyle publicznie mógł powiedzieć pan profesor. Ja dopowiem resztę, że to nie tylko jest wstyd narodowy, ale to jest hańba dla rządzących. Dlatego, że ci panowie w pełni odpowiadają za czyny, jak to się mówi. Bo w górnictwie od momencia podjęcia decyzji do osiągnięcia wydobycia z danego obszaru mija minimum 2 lata. I te 2,5 roku już minęło. Ministrowie odpowiadają za te decyzje, które podejmowali, nieracjonalne decyzje, które podejmowali w 2015 roku. Przypominam, że nie rozliczono audytów, one się odbywały tylko na poziomie spółek węglowych. Nie zrobiono w ogóle audytu na poziomie ministerstwa, o co apelowałem do pana ministra Tchórzewskiego w wywiadzie udzielanym w telewizji Republika 4 maja 2016 roku. Jeszcze dopowiem, że bardzo ciekawa, bo to był artykuł taki połączony z zbiór wypowiedzi różnych ważnych przedstawicieli górnictwa. I tutaj autor cytował również Bogusława Ziętka, przewodniczącego sierpnia 80, który, cytuję, powiedział: jest rzeczą nieprawdopodobną, że pozwalamy do kraju, który węglem stoi, wozić ponad 13 milionów ton węgla, głównie rosyjskiego. Chcę przypomnieć, że w czasach poprzedniej koalicji PO-PSL wielkość ta osiągnęła 10 milionów ton i na torach, na granicach stanęły blokady. Dziś w Polsce zaczyna brakować naszego własnego surowca, import rośnie i nic nie zapowiada się, żeby się to miało zmienić.
A wszystko to teraz, jest... Tak.
Panie redaktorze, jeszcze tak szybciutko poinformuję, że te import 13 milionów ton węgla, ponad 13,5 miliona ton węgla, kosztował nas w dolarach 1,260 mld. To są takie dane moje własne, tak? A to jest plus minus 10%, to jest ten rząd wielkości pomyłki. Czyli to jest 4,4 mld. Natomiast w tym roku zapłacimy na pewno ponad 1,5 mld dolarów, to jest ponad 5,3 mld złotych. To są tak duże obciążenia dla bilansu obrotów handlu zagranicznego, że nic dziwnego, że przy drogiej ropie i drogim węglu oczywiście też, będziemy w tym roku prawdopodobnie mieli dość duży deficyt obrotów handlowych i bieżących. Tak to wygląda.
A resztę mogą państwo doczytać w artykule Marka Adamczyka Wstyd i hańba w Śląskim Kurierze Wnet, czyli w Kurierze Wnet.
Jeszcze przepraszam bardzo, no bo nie tylko w Kurierze, ale też w Pulsie Biznesu poniedziałek 14 maja polecam artykuł na stronie pierwszej, jest piękne zdjęcie. Cytuję, Tchórzewski zrobił kasyno z bezpiecznej przystani. Tu chodzi o traktowanie energetyki, spółek energetycznych i zmuszanie na siłę tych podmiotów do wejścia do, że tak powiem, koalicji atomowej, tak? Do firm, które będą miały w przyszłości budować elektrownię jądrową.
Ten artykuł też
jest opisany w artykule. Bardzo proszę, zachęcam do czytania. Nie chcę już tych najgorszych rzeczy mówić, bo jest tam definicja szkodnika i kogo dotyczy, to państwo doczytają.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Myślę, że pora by zaprosić ministra Tchórzewskiego do studia i krótki komentarz już pana.
Ja mam taką sugestię.
Bardzo, bardzo tak, sugestię przyjmuję, wiem jaką sugestię i może to się uda. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.
Cezary Mech, krótki komentarz do sytuacji w górnictwie?
No, znaczy, bardzo podobny. No, to jest bardzo dziwne, że po prostu pozwalamy na sprowadzanie węgla i to spoza Unii Europejskiej nie powinniśmy. Jeśli chodzi o te kwestie dotyczące zmuszania tych podmiotów do inwestowania w energetykę atomową, jak i też wiatrową, to zauważmy, co się dzieje. Orlen stracił w tym roku na wartości 18 miliardów złotych. Mówię, to są olbrzymie...
Stracił? Na giełdzie stracił?
Na giełdzie. Znaczna część...
Zyskał.
Najprawdopodobniej... proszę zauważyć, że wszelkiego typu informacje o tym, że Orlen ma po prostu finansować energetykę jądrową, okazuje się, że to jest uznawane przez inwestorów za taką bardzo złą inwestycję, że jednocześnie to powoduje, tego typu informacje powodują straty wartości, ponieważ przewidywania dotyczące zysków maleją. Ja powiem tak, możliwe, że nie całość jest związana z tym, ale proszę zauważyć, że to nie tylko energetyka jądrowa, ale też zmuszanie, że do inwestycji w wiatraki na Morzu Bałtyckim ma ten sam efekt. Pamiętajmy, że to jest tylko i wyłącznie...
Doktor Cezary Mech. Panie doktorze, patrzę, że jest godzina 9:00, wiem, co ma się zdarzyć w poranku wnet. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Andrzej Potocki.
Dziękuję bardzo i do widzenia państwu.
Andrzeja Potockiego będą państwo mogli, ale nie powiem, gdzie zobaczyć i kiedy. Wszystkiego dobrego, dziękuję panom. Jest godzina 9:00.